Poprzednio mówiliśmy o tym, jak się to stało, że powrót Izraelitów do ojczyzny stał się możliwy. Po 70 latach niewoli Izraelici otrzymali zezwolenie na powrót do Jerozolimy i na odbudowę miasta i świątyni na mocy dekretu wydanego przez króla perskiego Cyrusa. Persowie podbili Babilonię i w ich władaniu znalazły się także Jerozolima i Judea. Cyrus, król perski, stał się wyznawcą żywego Boga, Pana Izraela. Przyczynił się do tego z pewnością Daniel, który był w tamtym czasie drugą osobą po królu. Pełnił, jak wiemy, funkcję porównywalną z funkcją premiera w potężnej Babilonii. Już Izajasz zapowiadał, że Cyrus stanie się Bożym pomazańcem, narzędziem, poprzez które Bóg będzie przeprowadzał swoją wolę. Sam Cyrus, wydając dekret, stwierdził, jak czytamy w początkowych słowach księgi Ezdrasza, tak mówi Cyrus, król perski, wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, i On mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie, w Judei. Tak więc z woli żywego Boga król perski Cyrus wydał dekret zezwalający Izraelitom na powrót do Jerozolimy i odbudowę świątyni. Pierwszy analizowany przez nas poprzednio rozdział Księgi Ezdrasza opowiada o tym, jak żydowscy repatrianci przygotowywali się do drogi i jak otrzymali od króla Cyrusa sprzęty ze złota i srebra zagarnięte kiedyś przez Nabuchodonozora ze świątyni jerozolimskiej. Dzisiaj poznamy dalsze dzieje żydowskich repatriantów opisane w drugim i trzecim rozdziale Księgi Ezdrasza. Drugi rozdział opowiada bardziej szczegółowo o wyprawie Izraelitów powracających do Jerozolimy. Znajdujemy tu m.in. listę repatriantów, którzy jako pierwsi, pod przywództwem Zorobabela, wyruszyli do ojczyzny. Przeczytajmy dwa początkowe wiersze drugiego rozdziału Księgi Ezdrasza. A oto mieszkańcy tego okręgu, którzy przybyli z niewoli na obczyźnie. Uprowadził ich do Babilonii Nabuchodonozor, król babiloński. Lecz powrócili oni do Jerozolimy i Judy, każdy do swego miasta. Przyszli oni z Zorobabelem, Jozuem, Nechemiaszem, Sarajaszem, Relajaszem, Nachamaim, Mordocheuszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajem. Liczba mężów ludu izraelskiego 2172. I tak dalej. W dalszych wierszach wymienione są imiona tych wszystkich Izraelitów, którzy powrócili do Jerozolimy. Powrócili oni do Judy z niewoli babilońskiej. Są to imiona bardzo trudne do wymówienia. Widać w nich wpływ języków Babilonii i Persji. Także imiona te są dla nas jeszcze bardziej egzotyczne i jeszcze trudniejsze do wymówienia niż imiona typowo hebrajskie. Nie jest to potrzebne, żebyśmy całą tę listę imion repatriantów izraelskich przeczytali. Zwróćmy jednak uwagę na kilka z nich. Na początku listy wymieniony jest Zorobabel, który był przewodnikiem całej grupy. Potem pojawia się imię Nechemiasza, ale nie jest to ten sam człowiek, którego znamy jako bohatera księgi Nechemiasza. Nie powrócił on bowiem do Jerozolimy z pierwszą grupą repatriantów, lecz później. Chodzi więc o innego Nechemiasza. Na liście znajdujemy także imię Mardocheusz, imię znane z kolei z księgi Estery. Ale i w tym przypadku jest to tylko zbieżność imion. Chodzi o innego człowieka, bo Mardocheusz, jeden z bohaterów księgi Estery, należał do tych, którzy pozostali w Babilonii. Odnotujmy zapis o rodzie Asafa, który znajdujemy w 41 wierszu. Czytamy: śpiewacy, synów Asafa 128. Ci ludzie, uzdolnieni muzycznie, śpiewem wielbili Boga. Powrócili do Jerozolimy, by tam oddawać cześć Panu. W ich sercach było szczere pragnienie wielbienia żywego Boga. Znamienne jest to, że do Jerozolimy powróciło ich więcej niż lewitów. Było ich ponad 120, a lewitów, jak czytamy w wierszu 40, tylko 74. jest takie znane powiedzenie, że kto śpiewa dla Boga, ten podwójnie się modli. Jest w tym jakaś wielka część prawdy. W końcowej części drugiego rozdziału Księgi Ezdrasza czytamy od wiersza 64. Cała ta wyprawa razem liczyła 42 360 osób, oprócz ich niewolników i niewolnic. Tych było 7337. Mieli oni też 200 śpiewaków i śpiewaczek. Dowiadujemy się z tych słów, ilu w sumie było repatriantów powracających do Jerozolimy. Było ich razem niespełna 50 tysięcy, w tym 42 360 Izraelitów, a pozostali to ich służba, niewolnice i niewolnicy. Ludzie ci zabrali ze sobą swój dobytek. W końcowych wierszach drugiego rozdziału czytamy: koni mieli oni 736, mułów 245, wielbłądów 435, osłów 6720, a niektórzy z naczelników rodów przy wejściu swym do domu pańskiego w Jerozolimie złożyli dary dla domu Bożego, aby odbudowano go na dawnym miejscu. Według zamożności swej dali do skarbca na dzieło kultu 61 tysięcy drachm złota, 5 tysięcy min srebra oraz 100 szat kapłańskich. Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie, a śpiewacy, odźwierni i niewolnicy świątyni w miastach swoich. Również cała reszta Izraela osiedliła się w swoich miastach. Dary złożone na odbudowę świątyni pochodziły zapewne także od tych, którzy nie powrócili do Jerozolimy, ale przekazali swoje ofiary tym, którzy mieli podjąć się odbudowy świątyni miasta. Pierwsza grupa repatriantów dotarła więc do Judei. Część z nich, głównie kapłani, lewici i pracownicy budowlani, zatrzymali się w Jerozolimie, a reszta ludu osiedliła się w swoich rodzinnych miastach. Pierwsza grupa powracających z niewoli repatriantów żydowskich, prowadzona przez Zorobabela, liczyła niespełna 50 tysięcy osób. Druga grupa, przyprowadzona później przez Ezdrasza, liczyła zaledwie 2 tysiące osób. Później dołączyli do nich jeszcze inni, acz nieliczni, o których wspomina Pismo Święte. Ogółem, prawdopodobnie, około 60 tysięcy Żydów powróciło do ziemi obiecanej. A więc znikoma część narodu wybranego, który wówczas liczył co najmniej kilka milionów osób. Ogromna większość Izraelitów pozostała w Babilonii i na innych ziemiach, gdzie panował dobrobyt, dostatek i gdzie życie było wygodniejsze, łatwiejsze. Jeśli zastanowimy się nad tą sytuacją, dojdziemy do wniosku, że jest tu zawarta dla nas ważna duchowa lekcja. Pojawia się bowiem pytanie, co dla nas jest ważniejsze? Dobrobyt materialny, czy dążenie do życia zgodnego z Bożą wolą? Gotowość do wyrzeczeń, szukanie w życiu głębszych, duchowych, a więc nieprzemijalnych wartości? To pytanie musimy sobie stawiać i musimy szczerze na nie odpowiadać. Każdemu z nas grozi niebezpieczeństwo, że zbyt wielką wagę będą miały dla nas sprawy materialne i że przesłonią one to, co w życiu najistotniejsze i najcenniejsze. Ale wróćmy do owej kilkudziesiąttysięcznej mniejszości, która powróciła do Jerozolimy. Chyba już zawsze tak jest, że ci, którzy idą za głosem Boga i pragną pełnić Jego wolę, należą do mniejszości. Stanowią nieliczną garstkę. Jak potoczą się losy żydowskich repatriantów w Jerozolimie? Przeczytajmy początkowe wiersze trzeciego rozdziału Księgi Ezdrasza. Najpierw wiersz pierwszy. Gdy nadszedł siódmy miesiąc, a Izraelici mieszkali już w miastach swoich, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż w Jerozolimie. Siódmy miesiąc w kalendarzu żydowskim nosił nazwę Tishri, a pokrywa się on z końcem naszego września i początkiem października. Od czasu przybycia repatriantów żydowskich do Jerozolimy minęło już co najmniej kilka miesięcy, a niektórzy komentatorzy biblijni mówią nawet o 2 latach. w księdze proroka Ageusza znajdujemy słowa potępiające Izraelitów za to, że w tym okresie budowali domy dla siebie, a zaniedbali odbudowy domu Bożego. W drugim wierszu trzeciego rozdziału Księgi Ezdrasza czytamy: a Jozue, syn Josadaka, i bracia jego kapłani oraz Zorobabel, syn Szealtiela, i bracia jego przystąpili do zbudowania ołtarza Boga Izraelskiego, aby na nim złożyć całopalenia, jak przepisano w prawie Mojżesza, męża Bożego. Najbardziej istotne w tej informacji jest to, iż zaczęto stosować ją do prawa spisanego przez Mojżesza i że rozpoczęto budowę ołtarza. Gdy zwrócono się w stronę Bożego Słowa i za autorytet uznano Pismo Święte, nie było wątpliwości, co trzeba robić. I wszyscy kapłani z Jozuem na czele oraz laicy pod kierunkiem Zorobabela zgodnie współpracowali, mając jeden cel. Dla nas jest tu zawarta kolejna ważna wskazówka. Często nasze działania są nieskuteczne, dlatego że mamy różne pomysły. Chcemy realizować swoje plany. Powinniśmy natomiast szukać woli Boga. Powinniśmy realizować Jego plany. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy poznawali i studiowali Boże Słowo zawarte w Biblii. Biblia jest źródłem, z którego możemy czerpać wiedzę i inspirację do właściwego, zgodnego z Bożą wolą działania. Nie jest tak bardzo istotne, co każdy z nas ma do powiedzenia na dany temat. Najbardziej istotne jest to, co mówi o danym problemie Bóg. Wsłuchujmy się w Jego słowa i postępujmy zgodnie z Jego wolą. W trzecim wierszu trzeciego rozdziału Księgi Ezdrasza czytamy dalej o tych, którzy rozpoczęli odbudowę świątyni i na dawnym fundamencie wznieśli ołtarz, podczas gdy niebezpieczeństwo groziło im ze strony narodów pogranicznych, i złożyli na nim całopalenia dla Pana, całopalenia poranne i wieczorne. Ołtarz wzniesiony przez żydowskich repatriantów był ołtarzem ofiar całopalnych. Spalano na nim ofiary zwierzęce, ofiary zapowiadające dzieło odkupienia dokonane przez Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Chrystus złożył tam swoje życie w ofierze, by zapłacić cenę za grzech nas wszystkich. Jeśli chcemy być zbawieni, musimy skupić się wokół Chrystusa. To właśnie symbolicznie zapowiadał ołtarz całopaleń. I żydowscy repatrianci, skupiając się wokół Niego, postąpili najlepiej jak mogli. Dalej czytamy: potem obchodzili święto namiotów według przepisu i złożyli ofiary codzienne w liczbie wyznaczonej, zgodnie z wymaganą należnością codzienną. Następnie, oprócz całopalenia nieustającego, składali ofiary w szabaty, w dni nowiu i we wszystkie święte uroczystości pańskie oraz zawsze, gdy ktoś dał dobrowolną ofiarę dla Pana. Serca tych ludzi zwróciły się ku Bogu, oddawali Mu cześć, składali ofiary całopalne na odbudowanym ołtarzu. Drodzy przyjaciele, my, wiedząc, że na krzyżu Golgoty Jezus złożył w ofierze swoje życie dla naszego odkupienia, powinniśmy żyć z Chrystusem na co dzień, wielbić Boga za Jego wspaniałe zbawienie. I powinniśmy zawsze pamiętać, że jako ci, którzy zaufali Chrystusowi, jesteśmy braćmi w wierze, niezależnie od koloru skóry, płci, pozycji społecznej, przynależności denominacyjnej, należymy do Chrystusa. Wśród ludzi odbudowujących świątynię jerozolimską panowała jedność, zgoda, braterstwo. Tak powinno być i pośród nas, gdy skupiamy się wokół Jezusa Chrystusa. Czasem opracowywujemy wielkie programy przebudzeniowe, strategie ekumeniczne, ewangelizacyjne, i te nasze usiłowania nie są złe, są szlachetne i cenne, ale pamiętajmy, że tylko wtedy, gdy nasze serca otworzą się dla Chrystusa, gdy zostaną przez Niego przemienione, odrodzone, tylko wtedy będziemy w stanie odczuwać prawdziwe braterstwo, prawdziwą jedność i radość ze wspólnoty Bożych dzieci. to, co jest niezbędne w naszym życiu wiary, to obecność Jezusa Chrystusa na co dzień. Żyjmy Jego Słowem. Żyjmy Jego obecnością, a nasze życie będzie spełnione, wartościowe, cenne i w wymiarze doczesnym, i w wymiarze wiecznym. Izraelici, którzy powrócili z niewoli babilońskiej do Jerozolimy, otwarli swoje serca dla Bożego Słowa. Postępowali zgodnie z Bożym prawem, zapisanym dla nich przez Mojżesza. Wznieśli ołtarz, składali na nim ofiary całopalne, oddawali cześć Bogu, wielbili Go, a potem rozpoczęli budowę fundamentów nowej świątyni jerozolimskiej. Czytamy dalej od wiersza 6. Od pierwszego dnia miesiąca 7 zaczęli składać całopalenia Panu, ale fundamenty świątyni pańskiej nie były jeszcze założone. Dali więc pieniędzy kamieniarzom i cieślom oraz żywności, napoju i oliwy Sydończykom i Tyryjczykom, by sprowadzili drzewo cedrowe z Libanu morzem do Jafy na mocy pozwolenia udzielonego im przez Cyrusa, króla perskiego. A w drugim roku od przybycia ich do domu Bożego w Jerozolimie, w drugim miesiącu, Zorobabel i Jozue i szereg braci ich, kapłanów i lewitów oraz wszyscy, którzy przyszli z niewoli do Jerozolimy, zabrali się do dzieła i powołali lewitów od 20 roku życia wzwyż do pilnowania pracy około domu pańskiego. I przystąpił Jozue, synowie i bracia jego, Kadmiel, Binuj i Hodowiarz, wspólnie do kierowania lewitami, wykonującymi pracę około domu Bożego. A gdy budowniczowie założyli fundamenty świątyni pańskiej, wtedy wystąpili kapłani w szatach uroczystych z trąbami i lewici, synowie Asafa, z cymbałami, by według zarządzenia Dawida, króla izraelskiego, chwalić Pana. Ludzie ci zbudowali dopiero ołtarz i fundamenty nowej świątyni, a już ogarnięci entuzjazmem i radością, wielbią Boga, śpiewają ku Jego chwale, tak jakby została odbudowana już cała świątynia. Ludzie ci byli pełni oddania i entuzjazmu. Budowa domu Bożego była dla nich wielkim przeżyciem. Mimo ogromu pracy, która ich czekała, mieli czas na modlitwę, na śpiew, na świętowanie, na wielbienie Boga. W końcowym fragmencie 3 rozdziału Księgi Ezdrasza czytamy: I zaśpiewali, chwaląc Pana i dziękując Mu: Dobry On, na wieki trwa Jego łaskawość dla Izraela. A cały lud podniósł na chwałę Pana krzyk głośny z powodu założenia fundamentów domu Pańskiego. A wielu starców spośród kapłanów, lewitów i naczelników rodów, którzy dawniej widzieli dom pierwszy, przy zakładaniu fundamentów tego domu na ich oczach płakało głośno. Wielu natomiast z radości wybuchało głośnym krzykiem i nie można było odróżnić głośnego krzyku radości od głośnego płaczu ludu, bowiem lud ten podniósł wrzawę tak wielką, że głos ten było słychać z daleka. Niezwykły jest ten opis. Głośny krzyk radości mieszał się z głośnym płaczem. Ludzie młodzi, którzy nigdy nie widzieli pierwszej świątyni, świątyni Salomona, bo przecież ta świątynia została zburzona 70 lat wcześniej, teraz z entuzjazmem krzyczeli i sławili dobroć i łaskawość Boga Izraela. Starcy, którzy pamiętali jeszcze świątynię Salomona, płakali ze wzruszenia. Dla nich wielkim przeżyciem było to, że doczekali chwili, kiedy znów w Jerozolimie staje świątynia Pana. Niezależnie od wieku, niezależnie od naszej przeszłości, od tego, co już przeżyliśmy, a czego jeszcze nie, możemy radować się tym, co Bóg czyni dla nas dzisiaj. Dostrzeżmy Jego dobroć, Jego łaskawość i oddajmy Mu należną cześć i uwielbienie.